Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz. Otwarty mikrofon.
Witam Państwa. Przy mikrofonie Krzysztof Chmielnik. Audycję realizuje pan Andrzej Pijanowski. Tematem dzisiejszego otwartego mikrofonu będzie projekt raportu z prac Komisji do spraw Amber Gold, który w środę zaprezentowała Małgorzata Wasserman. Komisja odbyła 129 posiedzeń, przesłuchała 141 świadków, przeglądnęła wiele tysięcy tomów dokumentów, sporządziła 10 tysięcy stron stenogramów. Raport liczy prawie 700 stron. W sprawie tej postawiono już 15 osobom zarzuty prokuratorskie. Z raportu jawi się dosyć przygnębiający obraz państwa nieporadnego i skorumpowany. Krzysztof Brejza zarzuca raportowi brak merytoryczności. Raport według niego miał być pałką na Donalda Tuska, a wyszedł kapiszon. Raport uznał za zero. Witold Zębaczyński nazwał raport prywatnym raportem Małgorzaty Wasserman, a praca komisji, którą nazwał katorgą, nie doprowadziła według niego do niczego. Pytamy zatem państwa o to, co państwa zdaniem ujawniła praca komisji, czego dowiedzieliśmy się o państwie i jego służbach w czasach kryminalnej działalności Marcina P. Zapraszam.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Zapraszamy Państwa zatem do telefonów. Jak we wstępie do swojego wystąpienia zaznaczyła Małgorzata Wasserman, zakres prac komisji obejmował jedynie ocenę prac instytucji państwa, z wyłączeniem rzecz jasna oceny służb tajnych oraz działalności osób prywatnych. Zatem komisja nie zajmowała się tym, gdzie zginęło prawie miliard złotych, które obywatele powierzyli firmie Amber Gold prowadzonej przez Marcina P. Komisja nie szukała także zaginionego złota, które też w trakcie działalności tej firmy zniknęły. Projekt raportu będzie teraz analizowany przez członków komisji bodaj przez 2 tygodnie, a potem będą członkowie komisji wnosili poprawki. Ostateczny kształt raportu poznamy zapewne za kilka tygodni, ale już dzisiaj, już na tym pierwszym środowym posiedzeniu, posłowie Krzysztof Brejza i Witold Zębaczyński zapowiedzieli swoje odrębne aneksy, uznając, że potrzeba to uzupełnić. Szczególnie raport, mówię o raporcie bardzo krytycznie ocenił tak zwany Układ Gdański, czyli tamtejszy Urząd Skarbowy, Komendę Policji, Sąd Rejestrowy i prokuraturę. I to właśnie z tych instytucji wywodzą się osoby, którym postawiono zarzuty prokuratorskie. Nie wiem, czy państwo jesteście jakby na bieżąco, czy na gorąco oglądaliście wystąpienia rozmaitych osób podczas pracy tej komisji, czy oglądaliście państwo spory między członkami, rozmaite reakcje powołanych czy przywołanych przez komisję świadków. Bardzo ciekaw jestem państwa opinii. Mamy telefon, posłuchajmy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto mówi?
Ja już dawno przestałem śledzić pracę komisji zajmujących się aferami za czasów rządów PO, dlatego że, panie dyrektorze, uważam, że to jest po prostu grzanie tematu od wyborów do wyborów. Chcą pokazać, jaki to PiS jest prawy, sprawiedliwy, uczciwy, a tak naprawdę, wie pan, to jest tylko opluwanie się przed kamerami i trochę popsioczą na tych, PO popsioczy na tych, później się za kulisami wyściskają, pogratulują sobie i karawana jedzie dalej, chociaż pieski ujadają. Wiadomo, że działalność pana Marcina P. na tak potężną skalę, to nie był, proszę pana, jakiś tam kantorek, jakaś lichwa mała, jakiś lombardzik, tylko to była naprawdę ogólnopolska instytucja finansowa, działająca nielegalnie, ale z gigantycznym parasolem ochronnym, że instytucje państwowe, które mają chronić podatnika przed takimi jego mościami.
Przepraszam, że przerwę. Trochę pan sobie przeczy, bo z jednej strony pan mówi, że komisja nie miała sensu, natomiast tutaj mówi pan o grubych przestępstwach i o tym, że według pana miał parasol ochronny.
Troszeczkę sobie przeczę. No nie wiem, w którym momencie, proszę pana. Stwierdzam tylko, że nikt z naprawdę grubych ryb, bo jeśli była ochrona na przykład przez KNF-u, urzędów skarbowych, przecież ten jegomość nie był w ogóle kontrolowany, nie były wymagane od niego jakiekolwiek sprawozdania. Najważniejsi politycy PO reklamowali jego kolejne to pomysły na biznes. I proszę pana, mówi się, że dobra, są jakieś aresztowania, jakieś wnioski, jakichś małych płotek, które muszą po prostu zostać złożone na ofiarę, aby uwiarygodnić działania PiS-u, to jest dla mnie kpina i plucie Polakom w twarz. To takiego zrobiono z tymi toksycznymi tak zwanymi produktami bankowymi, jakimi były właśnie kredyty w obcej walucie. To Duda obiecywał Polakom. Zostali wykpieni.
Dziękujemy panu za telefon. Mówimy o aferze Amber Gold i o tym, co ona nam powiedziała. Dziękujemy bardzo. Następny słuchacz.
Dzień dobry, kłaniam się.
A miło mi, dzień dobry.
Panie redaktorze, to, że komisja powstała w celu znalezienia haków na pana przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska, to dla mnie chyba i dla bardzo wielu nie ulega żadnej wątpliwości, ponieważ był jakiś jednak wątek współpracy syna Donalda Tuska z panem Marcinem, szefem Amber Gold, to należało oczywiście zbadać, nie ulega wątpliwości. Ale PiS był pewny, że znajdzie dowody przestępstwa byłego premiera. I co? Znalazło się coś? Czy będzie można rzeczywiście postawić zarzuty? A po drugie, nawet gdyby postawiono zarzuty, to powstałby pewien precedens. Ja cieszę się, że taka komisja w ogóle powstała. Ja również powiedziałbym, że cieszę się, że udowodniła, że nikt nie może stać ponad prawem. Właśnie mówiłem o tym precedensie. Mhm. Takie precedensy są potrzebne. Podobnie jak obecnie od kilku dni hierarchowie kościelni też nie mogą być pewni. I jestem pewien, że w najbliższej przyszłości powstanie komisja do zbadania... No myślę, w najbliższej przyszłości, myślę jesienią po wyborach, dwóch wież pana Jarosława Kaczyńskiego. Komisja do spraw zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, praworządności w Polsce.
Jeśli mogę prosić, żebyśmy odwoływali się do tematu dzisiejszego dnia, bo jakby tak będzie po prostu lepiej. Ten temat, o którym pan mówi, być może będzie w innym otwartym mikrofonie.
To dobrze, tylko może ostatnie zdanie w takim razie, że obecna władza naprawdę ma się czego bać. I na pewno zakończenie tej komisji, która nic nie udowodniła, czyli przechodzę do tematu.
Jak nic nie udowodniła?
Na pewno będzie miało swoje reperkusje. Już dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Chyba mamy następny telefon, ale zanim ten telefon odbierzemy, chciałbym przypomnieć państwu, że komisja sejmowa nie miała nikomu żadnej winy udowodnić. Ona zajmowała się jedynie tym, analizą, jak działają służby państwa, a wnioski do prokuratury i rozstrzygnięcia sądowe będą toczyły się poza komisją. Słuchamy następnego słuchacza.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry panu.
No, nie zawiodłem się odnośnie wypowiedzi pana Krzysztofa spod Szprotawy. No już grozi tak samo, jak była premier Ewa Kopacz groziła, jak Grzegorz Schetyna, że w listopadzie staniecie, na naszym miejscu będziecie.
Tylko, że bardzo, wybory są w listopadzie. Bardzo proszę do tematu dzisiejszej audycji.
Zanim zostanie przeprowadzony wybór, zanim zostanie zaprzysiężony nowy rząd, zanim posłowie zaprzysiężone, to będzie kilka miesięcy. Więc to już jest kłamstwo. I nie wiadomo, jaka komisja powstanie. Przypomnę, komisję do spraw nacisku, to nie była polityczna. A pan... Halo?
Tak. Przypominam, że mówimy o komisji do spraw Amber Gold.
Pan poseł Brejza, niech się zajmie sobą i swoim ojcem winorzeczą, jaka tam korupcja panuje i przestępstwa i tak dalej. I panie redaktorze, wiecie państwo, dlaczego powstało Amber Gold?
No, proszę powiedzieć.
To ja panu powiem. Oto, proszę pana, żeby powstała nowa linia prywatna lotnicza, żeby upadła państwowa linia lotnicza LOT i żeby była kontrabanda, można było przewozić legalnie wszystko, wie pan. I w żadnym mieście innym nie powstałby Ambergold, tylko w Gdańsku, bo tam jest układ mafijny, tam jest klika. Jedni drugich bronią. Nikt nie może szukać.
Czy pana zdaniem komisja do sprawy Ambergold wykazała to?
Wszystkie zwolennikom Platformy. Jak nie były komisje? Do spraw nacisku nic nie wykazała. Jak inne były? Jak przewodniczący także z Platformy, kiedy przemawiał za rządzić głosowanie do pustej sali, do pustych krzeseł. To było w porządku wobec was. I panie redaktorze, ja muszę się odnieść do wczorajszej wypowiedzi pana Krzysztofa Żar i z pana Krzysztofa spod Szprotawy, który zarzucił mnie i panu Janowi z Międzyrzecza kłamstwo. Otóż, panie Ryszardzie, pan jest największym kłamcą. Mam przypomnieć, co pan równo dwa lata temu...
Szanowni panowie, skończmy tą dyskusję. Dziękuję panu bardzo. Nie zarzucajmy sobie jego kłamstw w bezpośredniej takiej krytyce. Chodzi o to, że szanujmy się nawzajem w otwartym mikrofonie. Cieszy nas bardzo państwa aktywność i to, że państwo do nas dzwonicie. Natomiast bardzo prosimy, żebyśmy nie wchodzili w buty polityków i żebyśmy się wzajemnie tutaj na antenie nie obrażali. Jest następny telefon, słucham bardzo, proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, jak brzmiała standardowa odpowiedź osób przesłuchiwanych?
Nie pamiętam, tak?
Właśnie, tak. Dziękuję, że pan redaktor mi przyszedł tu w sukurs, więc ja się zastanawiam, czy ludzie, którzy piastują odpowiedzialne funkcje sędziów, prokuratorów, policjantów, czy oni obligatoryjnie nie powinni mieć, nie wiem, od lekarza rodzinnego przepisanej lecytyny, powinni, nie wiem, jakimś okresowym badaniom psychiatrycznym nie być poddawani i tak dalej, prawda? To przecież nie byli jacyś, nie wiem, aplikanci, to nie byli jacyś asesorzy, ale to by na przykład byli ludzie, którzy w sądach czy w prokuraturze w Trójmieście zajmowali naczelne stanowiska, prawda?
No tak.
I ministrowie byli. Po prostu niepamięcią, to po prostu ci ludzie, wie pan, no, dla mnie to już potem było to tak nudne i po prostu śmieszne, prawda? Bo co włączę telewizor, prawda? Czy potem jakieś prześmiewcze komentarze w TVP Info, prawda? No to oni jak mantra powtarzali właśnie te słowa. Nie pamiętam. No, kolejne moje spostrzeżenie, prawda? Przecież Marcin P., no mówię tak z ostrożności procesowej, chociaż znam jego nazwisko.
No wszyscy znamy.
Wszyscy znamy, tak. Najprawdopodobniej był słupem i w tej chwili jego pobyt w więzieniu jest dla niego schronieniem, ponieważ jeśli on prał pieniądze grup przestępczych, mógłby on podzielić tajemnicze zgony tych osób, które ze zorganizowaną przestępczością współpracowały, a później z tych fortun się zwyczajnie nie rozliczyli. No, panie dyrektorze, no wspomniano tutaj o Układzie Gdańskim. No świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz też chyba przez po prostu zapomnienie, roztargnięcie.
No też nie pamiętam wielu rzeczy.
Zapominał wpisywać do oświadczeń majątkowych swoich mieszkań, bo tyle po prostu ich zwyczajnie miał. No i jeszcze jedna rzecz. No przecież pan Marcin P. miał tyle wyroków w zawieszeniu, prawda? Kilkanaście.
Dziewięć.
Żadnej... Halo?
Tak.
Żadnego wyroku bezwzględnego pozbawienia wolności, a mimo to cały czas otrzymywał kolejne kredyty. No, panie redaktorze, teraz, aby cokolwiek w Polsce móc zrobić, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Zapewne wielu z radiosłuchaczy próbowało podjąć jakiś kredyt konsumpcyjny, hipoteczny na zakup mieszkania i wie, ile to nastręcza trudności, ile to przysparza zaświadczeń, ile trudów tak. i tak dalej. Ten człowiek wszystko miał zwyczajnie...
Dziękuję panu bardzo. Następny słuchacz na linii jest. Słuchamy. Proszę bardzo mówić.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dla mnie jest smutno, że partia rządząca do takich nędznych chwytów poniżenia przeciwnika się posuwa.
To znaczy?
Panie redaktorze, 3 lata straconego czasu, miliony złotych wydane i nie tylko na tą blondynkę Wasserman, ale na Chorałę, na Macierewicza. I co z tego jest? Nic nie ma. Dosłownie nic nie ma.
Czyli
ani
pan,
się prawo nie zmieni.
Czyli pan zgadza się z panem Brejzą, że to ta dała zero, tak? Że nie dowiedzieliśmy się nic o poziomie korupcji, o poziomie niedziałania służby. o tym, że banki dawały kredyt komuś, kto był karany, że ministrowie godzili się na otwieranie działalności kogoś, kto nie miał prawa tego otwierać.
Banki miały zaufanie, skoro dawali kredyt. Panie redaktorze, na przełomie lat 80-90 praktycznie prawie każdy biznesmen w Polsce miał zatargi z sądami, z prokuraturą, z Izbą Skarbową i był karany. Tak czy tak był karany. I to wszystkich mamy
oznacza, a co oznacza według pana prawie każdy?
Z tych, co ja wiem, to praktycznie prawie każdy. Miał różne zdarzenia, różne konflikty w sprawach. Niektórzy mieli większe konflikty, niektórzy mniejsze. I nie było wyjątku, nie było. Czy to była sprawa sądowa z wyrokiem odsiadki, czy z wyrokiem finansowym, powinien być skreślony. A ci wszyscy biznesmeni dalej kręcą lody. Czyli muszą być potrzebni dla społeczeństwa. Albo są na tyle spani, że umią wykorzystać luki prawne i chwała im za to. Ja uważam, że Amber Gold
Czyli pan by raczej pochwalił pana Marcina P., rozumiem, za spryt i biznesowe podejście do tematu. I te 800 milionów, te 800 milionów, które zniknęły i które ktoś ukradł, to uważa pan, że to jest skutek zaradności, tak?
Aha,
rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Mamy następny telefon. Proszę.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
No ku pana rozczarowaniu też podtrzymuję zdania tego pana, który był przede mną. Klęska komisji, klęska pani Wasserman.
A dlaczego mam być rozczarowany?
Już panu mówię, dwa cele były. Pani Wasserman na komisji miała się wywieźć na prezydenta Krakowa, nawet była skłonna tą komisję porzucić, no i dostała baty takie, że aż trudno się jej pozbierać. Natomiast...
Czyli panu nie żal jest tych 800 milionów?
Nie, ale nie, no dlaczego mi pan takie pytanie zadaje? Mogę coś powiedzieć?
Proszę.
Proszę pana, naiwnych nie sieją, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli ludzie uwierzyli, że zarobią trzy razy więcej pieniędzy niż w normalnym banku i w normalnych realiach, to trudno, żeby pan premier...
Ale pan pochwala to złodziejstwo? Pan pochwala to złodziejstwo?
Mogę pan redaktor zrobić audycję, że będzie ostrzegał wszystkich, żeby nie dawali pieniędzy gdzieś tam, bo będzie tak. Natomiast pan premier od tego nie jest. Druga klęska to jest to, że... Pani Wasserman w swojej rozpaczy napisała raport jakiś tam, nie? Konfabulowała, kłamała, wymyślała sobie jakieś tam rzeczy.
A czytał pan ten raport? Przepraszam bardzo, czytał pan ten raport?
Oczywiście, zawsze się przygotowuje, więc tam są same kłamstwa, same konfabulacje.
Te 700 stron pan przeczytał?
Słucham?
Te 700 stron pan przeczytał?
Nie, ale przejrzałem pobieżnie, proszę pana, tematy i tytuły. No nie wiem, czemu pan tak zaciekle broni tego. Ja wiem dlaczego. No,
nie, ja
pan
nie, ja nie bronię, radiu, tylko pytam pana, czy pan zdołał przeczytać 700 stron od wczoraj.
A pan przeczytał?
Nie czytałem. Ja
no
tylko
to
słuchałem.
Pan tak zaciekle broni tego raportu?
Ja tylko słuchałem tego, co wczoraj mówiła pani Małgorzata Wasserman o tym, co ten raport zawiera. I
ja
to
pani
cytuję.
Wasserman i twierdzę, że pani Wasserman konfabulowała, ponieważ żeby wyjść z twarzą przy wielomiesięcznych prac komisji musiała się wykazać dla prezesa, ponieważ poniosła baty w Krakowie.
A gdzie pan widzi konfabulację konkretnie?
Konfabulację? No na przykład w winie pana premiera Tuska. Proszę pana, ja rozumiem, że pan dąży do tego, żeby pan premier zaglądał do dyrektorów banku i sprawdzał, co tam się dzieje, czy on udziela poprawnych kredytów, a syn pracujący pana Donalda Tuska w liniach lotniczych, to już jest przestępstwo do kwadratu. No proszę popatrzeć,
ale z tego,
gdzie pracują synowie, dzieci szefa do spraw służb specjalnych i kilku innych.
Z tego, co wczoraj słyszałem, pani Małgorzata Wasserman nie oskarżała Donalda Tuska o nic.
Nie oskarżała, no to strach, to ją zwolnią, wyrzucą ją z PiSu, proszę pana, no to dramat jest zupełnie.
No tak, no. Dziękuję panu bardzo, słuchamy następnego słuchacza.
Dzień dobry, witam serdecznie. Niezrównoważenie psychiczne od ostatniego słuchacza i trzech przed.
Jeszcze raz, bardzo przepraszam, żebyśmy tu nie używali takich ostrych sformułowań. Tak, każdy z państwa ma prawo powiedzieć, co myśli.
Ogromna praca na koszt społeczeństwa. Ujawnione, proste dla mających wiedzę i wyobraźnię ludzi działania Martina Pichty. Był super, nie ulega wątpliwości. Pani Małgorzata Wasserman nic nie mogła skłamać, bo ten pan, który mówił przed chwilą, nie miał zielonego pojęcia i nie wie, jak ten raport wygląda. Bo nie zdążył, ani nie ma dojścia, ani nie wie o co
Ja nawet
chodzi.
Nie wiem, czy on jest upubliczniony, bo on
nie
podobno...
Nie jest upubliczniony, nie jest.
Ma w wersji elektronicznej wisieć na stronie internetowej.
Główna sprawa wszystkiego to było sprzedaż za złotówkę polskich linii lotniczych LOT. I to było dążenie do celu. Nieważne, czy PiS chce pokazać sprawiedliwość, czy nie. Ważne, że prawdę mówi i że wszystko, co jest robione na szkodę polskiego społeczeństwa, to PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, się temu sprzeciwia. W związku z powyższym, panie redaktorze, nie mogę się pogodzić, że ludzie, którzy nic nie wiedzą, nie mają pojęcia, plują na Polskę i chcą ją sprzedać. W wielu naszych audycjach na co dzień 90% słuchaczy mówi prawdę, a jest kilku takich, którym nie zależy na tym, tylko chcą pokazać, że zniszczą to, a ze względu na to, to mówią, że w życiu nic nie osiągnęli i dążą do tego, żeby ludzie sprawiedliwi żyli w Polsce gorzej, żeby byli niewolnikami Niemiec. Ci ludzie nie powinni mieć żadnej perspektywy istnienia w takim kraju jak Polska, gdzie dążymy do sprawiedliwości. Szanowni Państwo, krytykują Was niektórzy, ale mają rację. Nie macie prawa przeciwstawiać się temu, co w tej chwili dla Polski obecnie rządząca ekipa robi, gdyż jest prawnie wybrana. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Zanim oddam głos następnemu słuchaczowi, bo widzę, że już tutaj jest kolejka. Jeszcze raz bardzo proszę o nieobrażanie przedmówców. Trzymamy się takiej zasady, że każdy ma prawo powiedzieć, co sądzi o tej sprawie. Warto jest pamiętać o tym, że tuż po wyjściu z więzienia pan Marcin P. został wsadzony do więzienia, dlatego że nie miał nawet 100 zł na regulowanie opłat sądowych czy kar, które mu zasądzono. I natychmiast po wyjściu z tego więzienia zarządzał transakcjami o wartości 10 milionów złotych. Nie wiadomo, skąd te pieniądze były. Ktoś mu na to pozwolił, ktoś te pieniądze dawał. I państwo w tej całej sprawie nie było w stanie niczego przeciwdziałać. Słuchamy następnego słuchacza, proszę.
Dzień dobry, Bernardyna. No trochę jestem podenerwowana wypowiedziami niektórych słuchaczy, ale powiem, że przez takich jak właśnie ta ten mafijny układ, to mój syn po prostu został tak oszmacony przy budowach dróg na ponad 100 tysięcy, nie tylko on, że był na skraju, no, na takim skraju, że nawet nie miał na chleb. No w tej chwili,
nie rozumiem.
No dzięki tam, jak to się mówi, różnej pomocy prawnej, tego już idzie po prostu i już dobrze ma się, ale byłam wtedy zrozpaczona, kiedy jechał z dzieckiem do lekarza z serduszkiem, bo musiała mieć kontrolowane. On powiedział: mamo, w tej chwili nie mam nawet na chleb. Wiecie, serce mi się kroiło.
Rozumiem.
I my tutaj popieramy, tu niektórzy słuchacze, takie rzeczy, takich mafistów. Ja powiem, że no o co tu oskarżyć Tuska? Nie ma o co, bo jak on nie pamięta, ja powiem, że pamiętam rzeczy sprzed 50 lat i nawet jak jest jakiś konkurs, to no w tej chwili nie wiem, bo jestem zaskoczona albo co, ale potem mówię, przecież Boże, ja to nie działam. Więc nie wiem, jakie jest myślenie Polaków. Dziękuję, bo naprawdę jestem podenerwowana
takimi wypowiedziami niektórych
słuchaczy. Pozdrawiam.
Pozdrawiam również. Mamy następny telefon, słuchamy. Dzień dobry. Słabo bardzo słychać. Jeszcze raz.
Mówię, że można też tutaj pochwalić tych przestępców, którzy okradają na wnuczka starsze osoby, tak jak pan Ryszard tutaj chwalił, na przykład
no właśnie.
Marcina Plichtę za taką.
No tak to jest, szanowni państwo, że kogoś się okrada, ktoś na tym zyskuje. Jeżeli będziemy tolerowali przedsiębiorczość polegającą na tym, że wykorzystuje się naiwnych, no to jak będzie to dalej wyglądało?
No to tak? Dlatego państwo, jeśli w miarę swoich możliwości, musi stać tutaj na straży i pilnować, żeby tacy cwaniacy nie wykorzystywali obywateli. I właśnie tutaj nie było żadnej reakcji ze strony państwa, jak tutaj działał ten Amber Gold. I ta komisja powstała po to, żeby wykazać właśnie, jak to wszystko się działo w tamtym czasie. I teraz jest już pełna fotografia tego wszystkiego. Komisja przesłuchała świadków, to wszystko, są zeznania i ta sprawa, ten raport trafi prawdopodobnie do prokuratury i teraz prokuratura to przeanalizuje, postawi zarzuty i potem sąd się tym zajmie, jeśli będą jakieś zarzuty. I tak trudno tutaj mówić, kto tu winny czy niewinny. No ale tak z tego, co ja się orientuję, no to tam wszyscy, którzy tam byli przesłuchiwani, ponoszą odpowiedzialność, bo po prostu nie stanęli na wysokości zadania, bo oni byli po to, żeby po prostu tutaj ukrócić takie coś, takie działania, które miały miejsce. I tak samo tutaj co do premiera, no to premier Tusk nad tym wszystkim stał. I on też powinien ponosić za to odpowiedzialność. Ale mówię, to jest moje zdanie. Nie jestem prokuratorem, nie jestem sądem.
Był nadzorującym pracę służb specjalnych, tak, które w tej sprawie też nie spisały się tak jak trzeba, że odpowiedzialni ludzie zatajali pewne informacje, podawali nieprawdę w Sejmie, a do premiera trafiały prawdziwe raporty, bo tego nikt nie kwestionuje.
No i nie było żadnej reakcji i to się działo, miało miejsce i ludzi oszukiwano tutaj, naciągano na kolejne po prostu kredyty, bo to, no, to nie były kredyty, po prostu ludzie wpłacali pieniądze tam w przekonaniu, że
zarobią.
Wpłacą pieniądze i potem dostaną jakieś dodatkowe tam większe zyski z tego, nie? Także jeszcze tu jedna uwaga, bo pan Ryszard we wtorek podał, że pan Ryszard z Radachowa podał, że polscy księża nie podlegają pod polski wymiar sprawiedliwości i tam pod kątem to było właśnie pedofilii. I nie wiem, skąd on wziął takie informacje, oparto na konkordacie. Dobrze by było, żeby podał konkretny artykuł, ustęp i punkt i tak
nie,
dalej.
To nie jest prawda. Polscy księża podlegają polskiemu prawu i umowa konkordatowa mówi o tym, że oni podlegają jak zwykli obywatele wszelkim rygorom prawnym. Natomiast sankcje kościelne są dopiero po odbyciu kary przez konkretnego księdza. Także tutaj to jest jakaś
przekłamanie. Tak, ja to zauważyłem i właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, bo mówię, podał taką informację i mnie to ciekawiło właśnie, skąd on wziął takie dane, nie? Dlatego jeśli uważa, że tak
no
jest,
warto
jak
się
powiedział, to niech poda konkretne artykuły, nie?
Dziękuję panu bardzo. Szanowni państwo, warto się podawać, znaczy powoływać, argumentując na jakby naprawdę, a nie wymyślać sobie argumenty, to lepiej służy dyskusji. Słuchamy następnego słuchacza. Proszę bardzo.
No dzień dobry. Nikt nikogo nie rozliczył. No ciekawe, czy rozliczą. No gdzie są te pieniądze? Gdzie to złoto jest? Tak dalej, no nie? No to było bardzo ładne cwaniactwo. Było kiedyś hasło, kradnijcie, a mieć będziecie. No i wystarczyło na przykład, jak ktoś był na przykład na stanowisku 20 lat, jakimś tam włodarza, to też mógł sobie robić co chce. Także mówię, jeszcze był taki film, że też właśnie o takim oszustwie, że też właśnie już ileś lat prędzej pokazano, że tak, takie oszustwo było i pomimo tego filmu to po prostu no Polacy dali się po prostu naiwnie się nabrać, bo tak, jak dali, na przykład ktoś płacił parę groszy, a przybyło więcej, to już myślą, że tam nie wiadomo będzie, ale skąd będzie? Jak tu wszystkie zakłady poupadały, wszystko się wali, no leci na pysk, krótko mówiąc, no a w ogóle, a tak w ogóle to za wszystko odpowiada szef, czyli pan Donald Tusk, a on jak nie pamięta, to dlaczego jest w ogóle całym szefem tam, tej Europie. Także mówię, to jest jedna wielka kpina z nas Polaków. To, co mówią, że nie pamiętają, nie wie, nie pamięta, tak dalej. Jeszcze co do sądów, żeby były jeszcze normalni sędziowie, którzy by tych wszystkich szubrawców, oszustów, złodziei osądzali. No, nie osądzają. Z jakich powodów nie osądzają, to aż normalnie, no nie wiem czemu. Co tu się dzieje?
No tak, warto pamiętać, że pan Marcin P. miał 9 wyroków. Został urlopowany z więzienia na czas określony, po czym do więzienia nie wrócił i nikt go nie ścigał. I on w majestacie prawa wszystkie instytucje, które zamiast wymagać od niego jakichś dokumentów, kompletnie pobłażały jemu.
Był parasol ochronny. Ktoś na tym z jakichś takich większych włodarzem, nie wiem kogo, jak to tam nazwać ich, bo nie chcę kogoś osądzać bezpodstawnie, miał parasol ochronny nad tym wszystkim. Była jedna wielka mafia, krótko mówiąc. No i ludzie naiwnych, którym na przykład dwoiły się te procenty w oczach. No i tyle. A mówię, jak w sądzie, jak na przykład było, no nie chcą szubrawców karać.
Zobacz.
No chcą, żeby na przykład ten, który oszukany, dogadywał się ze złodziejem.
Sprawa Marcina P. właśnie się jest na finiszu. Zobaczymy za parę dni, jaki będzie wyrok sądu.
A on sam nie chce też nic gadać, nie chce
no
nie
ja go rozumiem.
Swoich tych takich, co by nad nim i tyle. Gdzieś
ja go rozumiem.
Są?
Tak.
Tylko gdzie?
No właśnie. Słuchamy następnego słuchacza. Dziękuję panu bardzo. Tak, słuchamy.
Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Rzadko kto się przedstawia, a ja będę z tych przedstawiających się, Piotr z Nowej Góry. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć to, że komisja nie miała sensu. Nie
dlaczego?
Miała sensu, bo ona stwierdziła to, co jest logiczne i zrozumiałe dla kogoś, kto się obraca w tych kręgach.
To znaczy?
Bankowych, dokładnie. No tak jakbyśmy teraz pana Marcina CFP chcieli osądzać za to, że zbudował giełdę wartościową. No to samo. Ktoś wpłaca pieniążki z nadzieją, że zarobi, a się okazuje, że nie zarobił, stracił. I co? Giełda na tej samej zasadzie ma być osądzona? Mają być osądzeni ludzie, którzy tworzyli giełdę wartościową?
No tak, ale pan...
W ogóle ktoś, kto ze słuchaczy w ogóle wpłacił, ktoś był klientem tego banku Amber Gold? Podejrzewam, że nie. Nawet nie wiedzą, na jakiej zasadzie to działał.
Z tego, co mi wiadomo, parę osób w Zielonej Górze zainwestowało tam sporo pieniędzy.
No dobrze, okej. Okay. Ale to nie byli ludzie, którzy wpłacali swoje oszczędności życia do tego banku. Nie, to byli ludzie, którzy widzieli, co robią, wpłacają po to, żeby zarobić. I była możliwość taka, że mogą stracić. No i tak się stało. Stracili.
No tak, tylko że giełda papierów wartościowych
teraz
jest...
Teraz nazywa się tego pana złodziejem. Ten pan, właściciel tego banku, była taka możliwość, że możliwe, że stracicie. Może zarobicie, może stracicie.
Ja nie wiem, czy on to w umowie, którą zawierał z poszczególnymi ludźmi, to zastrzegał.
No właśnie, a od tego by powinno się zacząć.
Komisja Nadzoru Finansowego...
To nie była potrzebna w ogóle komisja, która kosztowała nas, Polaków. Za tych ludzi, którzy wpłacili, wiedzieli, że jest ryzyko. Zarobię albo nie zarobię, albo stracę.
No tak, wie pan, chodzi o to, że ta piramida finansowa stworzona przez Marcina P. jest nielegalna, a giełda papierów wartościowych jest pod bardzo ścisłym nadzorem i dużą restrykcją nie tylko instytucji polskiego państwa, ale również międzynarodowych instytucji finansowych. To są zupełnie dwa inne podmioty.
Osoby, które wydawały pozwolenie na otwarcie takiej instytucji, powinny za to beknąć, a nie, że jeszcze premiera się, premier chodzi
no
i
tak.
sprawdzać.
No i ważne,
nie,
ważne jest to, ważne
jak
jest to, żeby...
to wszystko ogarniać, cały ten system, poza tym, takich firm jak firma Amber Gold jest więcej w Polsce. Ktoś, kto obraca się w większych pieniądzach, zna ten temat, i wie, że...
I uważa pan, że nie należy ich ścigać, firmy, czy należy ich ścigać? I że instytucje państwa powinny je ścigać, czy nie?
Pilnować, gdzie są plecy. Tam, gdzie są plecy powiązania rodzinne, urzędnicy wysoko postawieni i dzieci zakładają takie firmy i nikt się niczego nie boi. Łącznie z tym, że rejestruje się pojazdy w wydziałach komunikacji nieprawnie. Z tym się walczy, ale mało nagłaśnia. Są takie osoby, które mają takie plecy, że im się nic nie robi. Tam się przelewają miliony złotych.
Ale to dobrze, że się im pozwala, czy niedobrze? Bo nie wiem, mówi pan, że są, ale to co, walczyć z nimi czy nie?
No oczywiście, że walczyć i nikt z tym nie walczy, bo się tego nie nagłaśnia.
Na tym podziękuję panu. Jest następny telefon. Słucham.
Dzień dobry, panie doktorze, towarzysz Adam z Gorzowa. Chciałem panu powiedzieć, że jeszcze zanim powiem na temat, że ten pan to tak broni Tuska, to tak wygląda, jakby jego rodzina była, ale to już mniejsza z tym, to jest jego rodziny. Ja stwierdziłem, że ta komisja, która 3 lata siedzi, nieźle zarobiła na tym, a tak naprawdę nie będą ukarani główni winowajcy, ponieważ rząd Donalda Tuska, który zatrudniał swojego jeszcze syna w tej firmie, no to na pewno miał taki wgląd w to, że to jest firma, gdzie kierownikiem jest były oszust i wielokrotnie karany. No to przecież to wiadomo, że on wiedział. Jeżeli on takie coś wie i pod tym się podpisuje, no to w pierwszej kolejności powinien on za to odpowiedzialność. Bo ten pan, to jakby nie był, on będzie zawsze oszukiwał. Ten Marcin P., czy jak mu tam.
No tak.
Bo ma taką naturę, żeby oszukać, ukraść, no i on wielokrotnie był karany. A ktoś, kto jest premierem, no to nie powinien dopuszczać, żeby do takiej sytuacji, żeby tyle Polaków było oszukanych. Tak samo było w Warszawie z tą prywatyzacją. I też były potki ukarane, a pan Gronkiewicz w pałacach sobie leży
na ludzkiej krzywdzie. I jej wiecznie będzie mało. I Donaldowi też będzie mało. Sprzedawał Polskę i Polaków Niemcom, bo Niemcom za przybyłem wchodził nie powiem gdzie i dostawał za to medale Angeli Merkel. I jego powinni wziąć za pysk. I tyle. No to ja tak powiedziałem już trochę
rozumiem.
Takim językiem, ale przepraszam, bo inaczej tego nie mogłem wyrazić. No dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Ja mam takie wrażenie, że jakby system demokratyczny w znacznym stopniu utrudnia ściganie tych, którzy zezwalają na rozmaitego rodzaju przestępstwa, tych, którzy rozpościerają parasole nad rozmaitą kryminalną działalnością. I można jedynie odwoływać się do obywatelskiego takiego poczucia pewnej przyzwoitości, aby te jakby winy mniej lub bardziej udowodnione w jakiś sposób oceniać za pomocą kartki wyborczej. Słuchamy następnego słuchacza.
No, dzień dobry, panie dyrektorze. Ryszard Żarki. Muszę pana spytać, czy wolno mnie mówić, bo wie pan, jeśli
proszę
tu
mówić.
Jest kilku takich mądrali, proszę pana, noblistów, którzy mówią, że nie wolno, wyzywają od psycholi, tak jak jednego ze słuchaczy, którego bardzo szanuję. Wie pan, ja muszę powiedzieć tak, że to naprawdę mi się nie podoba, bo jak ja mówiłem dwa dni temu o jeden ze słuchaczy, pan z Międzyrzecza powiedział, jeden pedofil w szeregach kościoła, drugi pan Marian powiedział 30, to ja się pytam, czy wreszcie się odniosą do mojego pytania i odpowiedzą na pytanie 31 czy 300, bo to jest istotne. I jeszcze jedna rzecz. Panie Marianie, ja pamiętam, jak pan powiedział,
przepraszam,
z tego kraju, więc
przepraszam,
niech pan nie wie, pan, a ja po złości będę dzwonił, żeby panu umilić życie.
Proszę nie dzwonić, do nas po to, żeby powiedzieć coś panu Marianowi z żar, bo my rozmawiamy dzisiaj o pracach komisji na temat afery Amber Gold. Jest następny słuchacz, słuchamy.
Rysik na 15 sekund, bo mi zarzucono kłamstwo w sprawie księży. Ja mówiłem wyraźnie, że jest w konkordacji jest rozdział władzy sądowniczej, kościelnej i tego. I księża, ja nie mówiłem, że są tylko i wyłącznie pod tym, bo niech pan odsłucha dokładnie, ten pan, który mi zarzuca kłamstwo, niech odsłucha dokładnie moją wypowiedź. Że część jest sądzona przez polskich tych, a większość niestety jest sądzona wedle prawa kościelnego. I daję przykład Juliusza Peca, tego arcybiskupa, który dostał 5 lat w sądzie kościelnym, nawet zakazu wszelkiego zakazu pokazali się wszędzie, a się pchał wszędzie. I dla mnie to było właśnie...
Dziękujemy za to sprostowanie. Panu Ryszardowi następny słuchacz, proszę.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, słucham właśnie pana Rysia. Pan Rysiu, to chyba jest pana państwa, był obywatelem całym na telefonie. Mi chodzi właśnie o to, żeby dążyć, żeby te państwo nasze, kogoś okradało te parasole mafijne, które są w sądach. Ale nawet i w sądach jest taka, jest mafia w sądach, że pan nie da rady, żeby przeskoczyć nasze państwo, które no, mam dowody na to, że kryją przedstawicieli naszego tu kochanego naszej Polski, żeby jako okradli na 400 tysięcy, a sędziowie rączkę myje, jeden drugiego kryje. No i jest taka sprawa, że nasze państwo, nie wiem, czy jest, już nie jest tym państwem, które było kiedyś, a mam prawie 60 lat i przeżyłem troszeczkę. Nawet na jaka komuna była, taka była, ale jak poszedł do wyższego sekretarza, przykładowo taki przykład daję, on wziął za telefon i wszystko było załatwione. A teraz, panie redaktorze, nawet pójdę do sądu, a sąd ma ręce, kryje tego przestępcę, który fałszuje dokumenty i mam dowody na to, no ale no, nic nie zrobimy na to, no nie wiem, dziękuję.
Dziękuję panu bardzo, mamy telefon następny, kolejka jest bardzo intensywnie, państwo dzwonicie, dziękujemy bardzo, słuchamy następnego słuchacza.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
W sprawie Amber Gold, nawet nie wiem, dlaczego była powołana ta komisja, skoro każdy dobrowolnie, bez przymusu wpłacał tam pieniądze. Ja nie słyszałem, żeby ówczesny premier Donald Tusk namawiał, żeby tam wpłacać pieniądze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no gdyby były tam jakieś wypłaty, czy by ci po prostu udziałowcy by zapłacili podatek? Nie, by powiedzieli, zobaczcie, jacy my jesteśmy zaradni. To jest tego. Następna tego rzecz, to właśnie ci, co to teraz tak mocno krzyczą, czemu państwo nie ostrzegało, a jednocześnie za chwilę będą krzyczeć, dlaczego państwo tak ingeruje. W tej chwili chcę wziąć kredyt we frankach, państwo mówi, nie możesz. Coś tam chcę tego, nie możesz, bo dba o moje dobro. No to trochę się to przeczy z tymi hasłami o wolności obywatelskiej.
To znaczy jest pan za tym, żeby można było oszukiwać ludzi, tak? Nie, w ramach prowadzenia działalności?
Przepraszam, jeżeli ktoś nie zna się na ekonomii, to musi zapłacić za tą naukę.
No ale pan się zna na ekonomii, ja się nie znam na ekonomii.
Jest potrzebna w szkole właśnie godzina ekonomii, czyli myślenia ekonomicznego, czy coś tam, jakieś tam zaradności obywatelskiej zamiast godziny religii.
Dlaczego zamiast religii, a nie czego innego?
Bo jest jej więcej jak innych lekcji.
Aha.
I ten, i w tej chwili zapytacie, dlaczego nie ma komisji w sprawie, ilu codziennie przegrywa w totolotka? A przecież mówią, o tu wygrana, tu tego zachęca, o ten Eurojackpot, teraz tu jest wielka wygrana i tego, ale ktoś tam tylko dopiero wygrywa.
Ale wie pan, chodzi o to, że jak my gramy w totolotka, to wiemy, jakie są reguły, natomiast...
samo tutaj jest, każdy tego.
Totolotek nie obiecuje zysków, tylko to jest łód szczęścia, natomiast Marcin P. obiecywa...
dostanę 9% oprocentowania, chociaż nikt w pewnym momencie KNF...
Czyli pan uważa, że komisja była niepotrzebna, a Polacy sobie są sami winni, że ktoś im ukradł 800 milionów. Dziękujemy panu bardzo.
A gdybym ja położył te 100 tysięcy na ulicy?
Następnego słuchacza, chyba to jest ostatni nasz telefon. Tak?
Dzień dobry, Leszek Zdrzowa.
Dzień dobry. Tak, proszę mówić.
Zgadzam się z tym panem, co przedmówcą, co przede mną dzwonił. Też uważam, że nikt nikogo nie zmuszał do tego,
że naiwnych trzeba okradać, tak?
Pieniądze. A jeżeli ktoś wpłaca pieniądze i wie o tym, że to jest duży zysk, to powinna się żarówka komuś zapalić i powiedzieć, ale jeżeli w banku jest 3%, a tam jest 10%, to jakiś musi być...
Ale od czego jest państwo w takich sytuacjach, proszę powiedzieć? Jak pan uważa? Państwo powinno zezwalać na taką działalność, czy nie?
Ale uważa pan, że państwo będzie mi mówiło, że ja mam kupić na przykład, nie stać mnie na domek, ale ja biorę kredyt i sobie kupuję domek i po prostu później na przykład nie mogę go spłacić, komornik mi go zabiera.
Idę
do państwa i mówię, gdzie jest państwo, gdzie było państwo wtedy i zabrało mi, komornik mi zabrał dom, ja nie mam teraz gdzie mieszkać.
Ale pan, chodzi o to, że podstawą kredytu jest pewnego rodzaju umowa, którą się realizuje i ta umowa jest zawierana zawsze przez obie strony w dobrej wierze. Natomiast w przypadku Marcina P. to nie było działanie w dobrej wierze, co jest jakby fundamentem tego, że to jest działalność jednak przestępcza. I nie można mylić działalności pana Marcina P. z działalnością bankową czy giełdy. Tak, państwo powinno kontrolować najważniejsze rzeczy.
Niepotrzebnie w 1989 szliśmy na wybory i zmieniliśmy ustrój.
To znaczy pan uważa, że państwo nie powinno w ogóle kontrolować?
Powinno wszystko kontrolować, tak? Jeżeli mamy wszystko kontrolować, po co zmienialiśmy? I po co poszliśmy na okrągły stół? Po co teraz plujemy na tych ludzi? Po co teraz plujemy
zostawmy okrągły stół na boku, tylko chodzi o to, czy ustaliliśmy, że państwo nie powinno zajmować się takimi przestępcami jak Marcin P., bo tak pan uważa.
Nie, powinno się zajmować, ale nie powinno kontrolować.
Czy komisja, bo takie jest pytanie dzisiaj, potwierdziła, że państwo dobrze działało w tej sprawie, czy źle?
Państwo działało tak, jak powinno działać.
W tej sprawie,
i
tak?
Proszę nie mówić tutaj, że Donald Tusk był złodziejem, czy jakimś innym tam tego.
Bo to pan powiedział. Dziękujemy panu bardzo. Dzisiaj była bardzo gorąca rozmowa. Głosy słuchaczy były bardzo podzielone. Jedni uważali, że Marcin P. to jest przedsiębiorca, któremu państwo powinno działać, że komisja była bez sensu, podzielają zdanie tych, którzy uważają, że państwo nie powinno się wtrącać do działalności gospodarczej tego rodzaju podmiotów. Inni państwa nie podzielali tego głosu. Dziękujemy państwu za głosy. Żegnam się z państwem. Krzysztof Chmielnik przy mikrofonie i pan Andrzej Pianowski, realizator. Dziękuję bardzo.